będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Najnowsza historia Polski. Taki temat dzisiaj podejmujemy. Naszym gościem jest pan redaktor Mateusz Wyrwich, publicysta tygodnika katolickiego Niedziela. Witamy serdecznie, panie redaktorze.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kiedy tak pomyślę i zobaczę ten temat, który mamy dzisiaj podjąć, to myślę, że warto sobie zadać pytanie na początek, no skoro najnowsza historia Polski, to która to historia, to jakie ramy czasowe, to od jakiego momentu mamy tę najnowszą historię, bo tak patrząc no prosto zupełnie, to co miało miejsce wczoraj czy przedwczoraj już jest w pewnym sensie historią, ale oczywiście to takie naiwne pytanie troszeczkę, więc prosiłbym pana redaktora, by powiedzieć, co nazywamy, czy co możemy nazwać tą najnowszą historią Polski.
Oczywiście wszystko to, co wydarzyło się wczoraj, ale historyk zaraz uśmiałby się bardzo serdecznie z tego, co powiedziałem. Historycy przyjmują, że to jest XIX wiek, końcówka XIX wieku, pierwsza, druga wojna światowa, a my mówimy tak, mówię my tutaj w Polsce, jeśli interesujemy się historią, to mówimy o latach XX, XV wieku i oczywiście okres II wojny światowej, po II wojnie światowej, aż po dzień dzisiejszym. Historycy powiadają, że w końcu to politologia powstała, żeby nie zajmować się czasami najnowszymi. No ale myślę, że coraz częściej są skłonni uważać, że jednak historia najnowsza to lata nam współczesne. Nam, to mam na myśli ludzi, którzy mają przynajmniej po te pół wieku gdzieś tam za sobą.
Panie redaktorze, a zatem na które momenty, wydarzenia z historii Polski dzisiaj będziemy chcieli zwrócić uwagę i dlaczego? Bo było ich wiele i myślę, że każde warte byłoby pewnie oddzielnego programu, oddzielnych rozmów niedokończonych. Natomiast my dzisiaj chcemy o nich powiedzieć, opowiedzieć i też może wspólnie jakoś zainspirować się do tego, by do tej historii, do tych wydarzeń wracać.
No więc wydaje mi się, że jednak nam ludziom żyjącym współcześnie najbliższa jest II wojna światowa i o tej warto by jeszcze mówić. Bardziej, że dzieje II wojny światowej zamierzają zmienić dwa mocarstwa. Bez wątpienia Niemcy i Związek Radziecki zwany dzisiaj Rosją. Otóż dla Rosji II wojna światowa rozpoczyna się z chwilą, kiedy Niemcy wypowiedziały wojnę, a właściwie napadły na Związek Radziecki, natomiast dla Niemców, no tak trudno powiedzieć kiedy, bo oni określają ten czas na rok 1939 albo 1940, generalnie rzecz biorąc wtedy, kiedy do głosu doszli naziści lata 30. Mówię, dlatego naziści, używam tutaj sformułowania nie Niemcy, bo nagle okazuje się, że w Niemczech na Niemcy napadły, jakieś naziści napadli. No, coraz rzadziej wymienia się nazwisko Hitlera. Również coraz rzadziej wymienia się nazwiska innych niemieckich polityków, którzy byli związani, a więc generałów, a więc wojsko, Wehrmacht, Gestapo, SS, wszystkie te organizacje, które były związane z NSDAP, które świetnie funkcjonowały od lat 30. po połowę lat 40., 45., a nawet można powiedzieć, że w latach 50. i 60. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ludzie, którzy byli, mam na myśli tych oficerów Wehrmachtu, nie tylko Wehrmachtu, Gestapo, SS, część przejęli Amerykanie i część przejęli Rosjanie. Niewątpliwie broń atomowa i nośniki wyrzutni rakietowych były konstrukcją niemiecką jeszcze z czasów II wojny światowej i przy pomocy Amerykanów zostały znakomicie uspółcześnione. Mówi się nawet o tym, że właśnie to Niemcy wynieśli pierwszy statek amerykański na orbitę okołoziemską. Podobnie zresztą jest z Rosjanami, na rzecz Rosjan pracowali niemieccy naukowcy z lat 30., którzy tak wcześniej służyli Hitlerowi. No, inni bracia Braun, wracam tutaj jeszcze do Amerykanów, którzy oczywiście pracowali w ośrodku NASA, w ośrodkach wojskowych Stanów Zjednoczonych. Oni pracowali wcześniej nad bronią V1 i V2 i generalnie nad bronią balistyczną. Niewiele im zabrakło czasu, by pokonać Europę, by pociski docierały wprost z Berlina do Londynu. No ale w każdym razie tutaj próbuje się w różnykolwiek, tak bym powiedział, sposób tę historię zmienić. Zmianą historii zajmowała się propaganda od lat 40. w Niemczech, podobnie zresztą jak i w Rosji. Otóż Rosjanie zapominają zupełnie i nie mówią o tym, że był 17 września i napadły na Polskę. Rosjanie napadli na Polskę i podstawszy pakt Ribbentrop-Mołotow, tajny najpierw pakt, w wyniku czego doszło do akcji AB, czyli po prostu niemieckiej akcji niszczenia polskich intelektualistów, generalnie rzecz biorąc inteligencji. Natomiast odpowiednikiem akcji AB, to było zresztą ustalone na posiedzeniu obu przywódców sił specjalnych w Zakopanem, w Polsce, tym takim wyznacznikiem akcji AB albo współistotną walką z polską inteligencją był Katyń. Można powiedzieć, że w Warszawie, bo w Polsce były Palmiry, wielkie rozstrzelania, wielka likwidacja polskiej inteligencji. Nam się to wiąże z prezydentem Starzyńskim, prezydentem Warszawy, czy też ze słynnym naszym biegaczem Kustocińskim, ale też warto powiedzieć o dwóch postaciach, córkach Dobór-Muśnickiego, generała Dobór-Muśnickiego. Otóż jedna młoda dziewczyna, która walczy przeciwko Niemcom, ginie w Palmirach, 20-letnia, a druga córka Dobór-Muśnickiego ginie jako jedyna kobieta rozstrzelana w Katyniu. Otóż też warto wiedzieć, że ci ludzie, mam na myśli siły specjalne Związku Radzieckiego i Niemiec, wzajem poszukiwały na swoich terenach polskich Polaków, którzi byli związani czy to podziemiem, czy generalnie rzecz biorąc potencjalnie mogli być związani z podziemiem, tak podejrzewano, i po prostu tych ludzi najnormalniejszy sposób likwidowano albo osadzano w obozach. Wracając do obozów, właśnie tutaj mówi się często, coraz częściej mówią media amerykańskie, włoskie, hiszpańskie, niemieckie, przodują właściwie, można powiedzieć, amerykańskie i niemieckie o polskich obozach. No otóż to był pomysł Denzingera, niemieckiego funkcjonariusza służb specjalnych z które były podporządkowane Amerykanom, tworzone zostały przez Galena, byłego oficera służb specjalnych Adolfa Hitlera, a później szefa służb Republiki Federalnej Niemiec, która dzisiaj się nazywa Niemcami. No więc oni wymyślili, że właśnie taką narrację, jak to się dzisiaj mówi, albo politykę historyczną wymyślono, że to właśnie dlatego, że dlatego były w Polsce obozy, ponieważ Polacy byli bardzo skłonni, byli bardzo antysemiccy i dlatego zbudowano, nie Niemcy budowali te obozy, tylko budowali Polacy. No więc to ta informacja szła, proszę pamiętać, w latach 40. po II wojnie światowej było mnóstwo Amerykanów, którzy byli w służbach specjalnych, czy po prostu w służbach wartowniczych amerykańskich, stacjonujących na terenie Niemiec. No, słowem, okupowali Niemcy, niektórzy zresztą Niemców uważają, że do dzisiejszego dnia Amerykanie okupują Niemcy. i po prostu wywozili tę wiedzę, ponieważ takie informacje dostawali od swoich kolegów podczas różnego rodzaju spotkań w jednostkach wojskowych, podczas wykładów historycznych, a trzeba pamiętać, że wtedy Polska była wrogiem, była zimna wojna, w związku z tym mówiono jak najbardziej no, takie ohydne rzeczy pod adresem Polski, szkalowano Polskę, odciążano oczywiście Wehrmacht, no bo Wehrmacht był tą wspaniałą formacją, zresztą do dzisiejszego dnia jeszcze mówi się, że Wehrmacht był tą wspaniałą formacją, która nie zabijała, bo to było przecież wojsko. No, warto odwiedzać wystawę, która zorganizowana była z tego czasu, bodaj w 2008 roku, był ambasador Niemiec na Zamku Królewskim w Warszawie, a wystawa nosiła tytuł Zbrodnie Wehrmachtu na terenie okupowanej Polski. No i właśnie pokazywano, kiedy mordowano ci wspaniali żołnierze Wehrmachtu, którzy byli przyporządkowani konwencji kaskiej wiedeńskiej, a oni powinni się byli zachowywać honorowo jak żołnierze, strzelali po prostu ludziom, którzy stali im na drodze, rozstrzeliwali. W ogóle wtedy nie było problemu dla nich żadnego. Jeśli na przykład ktoś, kto przeszkadzał ich kolumnie, na przykład cała furmanka drogą, czy jakiś rowerzysta, który ze zdziwieniem przyglądał się, a cóż to za wojsko wjechało na terenie Polski, to po prostu żołnierze wyjmowali broń, strzelali i mieli drogę prostą. Więc takie przykłady wraz ze zdjęciami, które notabene robili żołnierze Wehrmachtu, dokumentując swoje bohaterstwo.
Panie redaktorze, z jednej strony, przepraszam, że tutaj przerwę, ale z jednej strony mamy fakty historyczne, wspomnienia, świadectwa i tak dalej, z drugiej strony mamy narrację pewną. Wiadomo, że no, Niemcom zależy na tym, żeby nie być jedynymi winnymi zbrodni z II wojny światowej i tego wszystkiego, co się wiąże z II wojną światową. Jakaś tam kwestia wstydu, tak byśmy powiedzieli, czy odpowiedzialności. Wiadomo, że z tym wiążą się też kwestie finansowe. No, pytanie, dlaczego też, na przykład, tak jak pan redaktor wspomniał, bardzo wiele gazet amerykańskich stosuje to sformułowanie polskie obozy śmierci, czy polskie obozy koncentracyjne?
W amerykańskich gazetach bardzo dużo jest lewaków. Lewaków, którzy są wychowani na propagandzie marksistowskiej, propagandzie sowieckiej. Też trzeba pamiętać, że jest tam w tych gazetach wielu ludzi związanych ze środowiskami żydowskimi, szczególnie nowojorskimi, którzy są bardzo, ale to bardzo niechętni Polsce. Częstokroć oni sami nigdy nie byli w Polsce, kłamali na temat tego, co się działo w Polsce w 1945 roku, albo po prostu mieli taki przekaz. Warto powiedzieć, że na przykład bardzo wielu ludzi nie wiedziało do lat 2000, powtarzam, 2002, 2004, 2005, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w Izraelu, że były dzieci Holokaustu ze Związku Radzieckiego, że Żydzi byli wywożeni nie tylko do obozów niemieckich, jak ich Auschwitz, żeby nie wymieniać innych, niech będzie ten Auschwitz to symbolem, ale także wywozili Rosjanie do obozów na terenie Rosji, do Kazachstanu, na Syberię. I tam oczywiście po śmierci rodziców zostawały dzieci. Dzieci, które miały wtedy 5-7 lat i one próbowały uzyskać w Izraelu status dzieci Holokaustu. Otóż dzieci Holokaustu, które były przetrzymywane, które dotknęła zbrodnia niemiecka, miały w Izraelu status, no byśmy powiedzieli, kombatanta, mieli emeryturę, mieli odszkodowania, mieli mieszkania. Tutaj tym dzieciom nie rosyjskim, dzieciom Holokaustu, tak byśmy powiedzieli, czyli izraelskim, przebywającym na terenie Rosji, ten status został dopiero przyznany w latach 2000, a oni zaczęli prowadzić swoją rozprawę, by uzyskać ten status przed sądem izraelskim w latach 80, dopiero w 2000. To jest bardzo ciekawy film, którego niestety nie kupiła polska telewizja. On się pokazał, ten film, o ile mnie pamięć nie myli, jeszcze za prezesury Juliusza Brauna, który mówi właśnie o dzieciach Holokaustu tamtego czasu. I powracając do tego, wydaje mi się, że to jest taka próba nacisku na to, żeby po raz który otrzymać pieniądze od Polski. Już raz Żydzi amerykańscy, no nie tylko amerykańscy, ale izraelscy, ale żyjący w innych krajach, przymusili rządy Niemiec, które zresztą wypłacały, o ile mnie pamięć nie mieli, jakąś astronomiczną sumę 350 miliardów marek, jak mnie pamięć nie mieli. Zresztą nie płacą do dzisiejszego dnia, bo płaciły do niedawna, zresztą Francji, Niemcy płaciły i do roku bodajże chyba jeszcze 2000 płaciły Niemcy Belgii za pierwszą wojnę światową i za poniesione straty. Jeśli na przykład mówi się o tym, że jakieś reparacje, Polska jakieś reparacje się doszukuje od Niemiec, że te sprawy zostały załatwione, to jest kompletna bzdura i trzeba oczywiście siadać do stołu, podobnie jak i do stołu z Rosją, która zagrabiła 52% tak. polskiego terytorium i zagrabiono dobra kultury narodowej. Też warto powiedzieć, że zarówno obaj panowie, Ribbentrop, prawda, i Mołotow, a w szczególności Mołotow, byli odpowiedzialni za rabunek polskich dzieł terenów okupowanych, polskich dzieł dóbr kultury, czy to obrazów, literatury, czy manuskryptów, czyli literatury muzycznej, i jak do tej pory nie oddano. Ja rozmawiając z politykami PRL-owskimi, czasu PRL-u, przygotowując się do książki o latach 50. i 60., bywałem zresztą między innymi towarzysza Staszewskiego, a rozmawiałem na ten temat i on mówił, że bardzo wiele dóbr kultury znajduje się również w domach polskich komunistów, czy ich wnuków, czy prawnuków dzisiaj w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, czy w innych miastach. Ale powracając do pytania ojca, myślę, że no, taka jest narracja, trzeba obciążyć. To ciekawe jest, że Niemcy nie obciążają swoich kamratów, czyli po prostu Włochów, prawda, którzy szli ręka w rękę z do pewnego momentu, do momentu, kiedy ich przywódca nie został powieszony do góry nogami. A też nie obwiniają swoich kamratów z Francji, prawda, który świetnie kolaborował rząd Wisły, tylko dziwnym zbiegiem okoliczności próbują obciążyć Polskę. Ale ja rozumiem, że to wynika chociażby z tego, już nie chodzi o to, że chcą odzyskać pieniądze, bo taki był pomysł z tego, co słyszałem jeszcze za rządów Tuska, żeby sprywatyzować lasy i tę sprawę, jak mówił Tusk, trzeba jakoś załatwić. Nie ma żadnych odszkodowań, nie ma takiej potrzeby. Nie ma żadnego państwa na świecie, łącznie z Izraelem, podkreślam, łącznie z Izraelem, które by to państwo po prostu mienie niespadkowe przekazywało jakimś organizacjom. Po prostu mienie niespadkowe, tak jest, tak mówi prawo międzynarodowe publiczne, po prostu przynależy państwu. Ale myślę, że to jest taka próba przyporządkowania w wielu kwestiach, taka próba osaczania Polski, przyporządkowania w wielu kwestiach rządu polskiego, prawda? Żeby my nie mieli tu nic do powiedzenia, żebyśmy czuli się zastraszeni, żeby to było lansowane w latach 90. Tej filozofii wstydu, że my mamy czuć się w jakiś sposób współwinni w II wojnie światowej. To jest kuriozum. To jest tak, że bandyta, mówi, że no, jesteś po prostu współwinny mojej zbrodni. Morderca tak mówi, ponieważ wszedłeś mi w drogę i musiałem cię zamordować, prawda? No byłeś po prostu moim przeciwnikiem. No, na tej samej zasadzie Izrael czy środowiska żydowskie chcą widzieć rolę Polski.
Najnowsza historia Polski. Dzisiaj taki temat podejmujemy. Naszym gościem jest pan Mateusz Wyrwich, publicysta tygodnika katolickiego Niedziela. Wojna się skończyła w roku 1945. Oficjalnie, patrząc teraz z pewnej perspektywy na lata powojenne w Polsce, no, przyznajemy i to coraz odważniej czynimy, że okupacja się nie skończyła pod bardzo konkretnym i dużym wpływem Związku Sowieckiego. Polska była aż do lat 80., prawie 90.
No tak, ta okupacja się nie skończyła. Mieliśmy tutaj o obozach Auschwitz, Stutthof, pominę o obozach, które były na terenie Polski w roku 1945 utworzone przez NKWD i istniały do roku 1956. W 1945 już zostały przejęte pod koniec 1945 przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Departament Więziennictwa również i w tych obozach siedzieli ludzie, którzy byli związani z Armią Krajową, z NSZ-em, szczególnie tępiono ludzi związanych z NSZ-em, ponieważ po prostu no, to byli ludzie, którzy bardzo szanowali, ja nie mówię, żeby nie żołnierze AK czy WiN-u, ale ci w szczególności Narodowych Sił Zbrojnych z pietyzmem podchodzili do tego, co polskie, do tego, co narodowe, do literatury, do sztuki, do sposobu myślenia. W latach 1945-1956 na terenie Polski było około 1300 obozów. 1300 obozów i podozobozów. Otóż paradoksem jest, w roku 1948 otwierali komuniści obóz Auschwitz jako pomnik świadectwa zbrodni niemieckiej, a z drugiej strony tego obozu, w filiach tego obozu, były po prostu obozy prowadzone przez komunistów. Takim jednym z najbardziej słynnych, uruchomionych w roku 1950, o których się mówi, to był obóz dla młodzieży, która przeciwstawiała się, była antykomunistycznie nastawiona i przeciwstawiała się komunistom w Jaworznie. W Jaworznie, przez który przeszło blisko 11 tysięcy ludzi. To był obóz, była filia Auschwitz. W 1945 przejęta do końca 1945 roku funkcjonowała tam placówka NKWD. Później Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego trzymało różnych więźniów. Później w 1947 roku w czasie akcji Wisła, między innymi Ukraińców, a od 1950 roku tegoż tych młodych ludzi do 1956 roku do buntu. Jeden z większych obozów był na terenie dzisiejszej Pól Mokotowskich, na terenie dzisiejszej Biblioteki Narodowej. Tam jest Biblioteka Narodowa. Jeśli warszawiacy wiedzą, jeśli ktoś jest poza, to mówię, że jest to kilka przystanków od dworca centralnego metrem do Pól Mokotowskich i można jeszcze tam zobaczyć fragmenty. Już oczywiście w jakiś tam sposób zlikwidowane, gdzie dochodziła kolej i gdzie przywożono więźniów. Takie obozy w Warszawie, ja tylko powiem na razie o Warszawie, były poniżej dzisiejszego Sejmu, gdzie siedziało 200-300 osób, tam gdzie jest dzisiaj stadion Legii, tam gdzie jest Torwar także. Więc w Mielęcinie, no paradoksalnie Mielęcin był takim obozem, który był w latach 40., od 39 roku, właściwie od 40, prowadzony przez Niemców, później przez NKWD, następnie był prowadzony przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i tam siedzieli ludzie skazani przez Komisję Specjalną do walki z przestępstwami, nadużyciami gospodarczymi. No i o paradoksie w tym, że w więzieniu obozie siedzieli ludzie internowani w roku 1981. Skoro mówimy o obozach, to przypomnijmy Gross Rosen, prawda, na terenie dzisiejszej dzisiejszej Rzeczypospolitej, w Kamiennej Górze był obóz w 1981 roku. Dopiero na interwencję Gulbinowicza, który towarzyszom uświadomił, towarzyszom komunistom, cóż to takiego było, w tym miejscu zlikwidowano ten obóz i przeniesiono internowanych do innego obozu. I teraz kolejny obóz w Warszawie, też taki bardzo znaczący. Dlaczego? Dlatego, że mieszczący się na terenie dzisiejszego Muzeum Polin. Otóż tam siedzieli Niemcy, którzy byli objęci po II wojnie światowej, czyli zbrodniarze niemieccy z Gestapo, z SS, no i oczywiście z Wehrmachtu, którzy byli objęci konwencjami międzynarodowymi, wojskowymi, a po drugiej stronie, w tym samym miejscu, był po prostu obóz dla ludzi skazanych za działalność polityczną w latach 40. i latach 50. Ten obóz był do roku 1956, a nawet w innej formie do roku 1959 w tym miejscu. Przypomnę takie może opowieść pana Freya, który świętej pamięci już dzisiaj od niedawna zmarły młody człowiek, który napisał list do matki, student wówczas prawa na Uniwersytecie Łódzkim, który wyrażał niezadowolenie z tego też indoktrynacji na Uniwersytecie Łódzkim. Wysłał list i ten list został przełapany. On dostał wyłapany przez cenzurę, bo jak pamiętamy wówczas 3-4 miliony rocznie było poddanych cenzurze listów, tak zwana perlustracja. Nieomal wszystkie listy, które dochodziły jedną czy drugą stronę, były podpisane przez cenzurę i wyłapywane przez Służbę Bezpieczeństwa, czyli Urząd Bezpieczeństwa i później przez Służbę Bezpieczeństwa. Ale powracając, on otrzymał wyrok kilkuletni i siedział w tym obozie w Warszawie. Powiedział, że właśnie po jednej stronie na placu Apelowym przedzielonym drutem kolczastym myśli siedzieli my, łachmaniarze z Armii Krajowej, z innych formacji politycznych, a po drugiej stronie stali żołnierze Wehrmachtu, Gestapo, SS, w eleganckich mundurach, w pięknych butach, które były wypostowane i elegancko odżywieni, bo oni dostawali paczki w myśl konwencji właśnie haskiej czy wiedeńskiej, jako żołnierze, nieważne pokonanej czy niepokonanej armii, zbrodniarze do dzisiejszego dnia. I pan Frey powiedział wówczas, no to mogą się straszne rzeczy dziać, skoro my jesteśmy tak traktowani, a Niemcy, nasi przeciwnicy, z którymi przed chwilą moi koledzy starsi ode mnie walczyli, nawet tutaj w Warszawie, którzy ci Niemcy włożyli tę Warszawę, po prostu w tej chwili są w luksusowych warunkach. Ale ja bym się nie dziwił, dlaczego w końcu współistotność dwóch totalitaryzmów. A w końcu drugą wojnę światową rozpętał nie kto inny, tylko Związek Radziecki i Niemcy.
Panie redaktorze, też takie pytanie, ponieważ no, obchodziliśmy i obchodzimy w tym roku kilka okrągłych rocznic, dat związanych chociażby z poznańskim czerwcem, mówiąc chronologicznie, radomskim czerwcem, 20 lat później. Mamy wydarzenia lat 70. na Wybrzeżu, no i wreszcie lata 80., Solidarność i te przemiany, które miały miejsce. Był taki czas, że no, nie wolno było o tym mówić, albo jeżeli już się mówiło o tych wydarzeniach, to mówiło się w sposób tylko jednolinijny, że jest to bunt przeciwko władzy, przeciwko państwu ludowemu i trzeba ten bunt bardzo szybko unicestwić, by ci, których nazywano wtedy szkodnikami państwa polskiego, Polski Ludowej wtedy, by oni nie mogli dojść do głosu. Dzisiaj po wielu, wielu latach no, o nich mówimy jako o bohaterach.
Wszystko zaczęło się w roku 1944-45, można powiedzieć, kiedy komuniści objęli w sposób nieuprawniony przy pomocy bagnetów i czołgów sowieckich sowieckich nasze terytorium ograbione, jak wspomniałem już później, w 52% naszych ziem. No i cóż się stało? W 1944 wprowadzono kodeksy karne, które skazywały wszystkich tych, którym się władza ludowa nie podobała. 11 wojskowy, na przykład kodeks karny, a wtedy obowiązywała jeszcze do roku 1950, przepraszam, niemal do końca 1945 roku obowiązywało w Polsce. Warto o tym pamiętać, bo prawie w ogóle się o tym nie mówi, stan wojny, czyli był kodeks wojenny, można było wskazać, z 11 artykułów na karę śmierci i te kary śmierci zapadały. W przypadku zasłuchania na przykład radia bez zezwolenia. W 1946 roku oczywiście sfałszowane wybory, trzy razy tak, przez komunistów, wiemy do dzisiejszego dnia, jak były fałszowane te wybory i oczywiście te wybory musiały być fałszowane, ponieważ komunizm, tak jak powiedział sam Stalin, pasuje Polakom jak siodło do krowy. Ale trzeba było ten komunizm jednak wprowadzić dla imperializmu sowieckiego, żeby imperializm sowiecki mógł korzystać gospodarczo, ideologicznie i ekonomicznie z tego, co Polacy wyrabiali. W 1946 roku, bo tak się mówi, o roku 56, taka cezura jest 56, 76, później 80, 81 stan wojenny. Ale ja chciałbym przywołać tutaj swoją książkę Trzecia wojna, przepraszam, ogłoszono mnie szaleńcem, czy o Trzecia wojna, o III wojnie światowej już się skończyła, ale w szczególności chciałbym powiedzieć o książce, bo ogłoszono mnie szaleńcem. W tej książce pokazuję o różnego rodzaju formach protestu od 1945-1946 roku, kiedy to komuniści rozbili, do dzisiejszego dnia nie wiadomo ile zamordowano w Krakowie, studencką manifestację, która opowiadała się przeciwko zakazowi tej manifestacji 3 maja. Następnie było mnóstwo różnego rodzaju strajków. Strajki tramwajarzy w Łodzi, przepraszam, w Krakowie, we Wrocławiu, w Kielcach, tam szeregu zakładów. Dlaczego? Dlatego, że komuniści wiele obiecywali, ale nic nie realizowali. Kiedy mówimy o roku 1956 o zakładach Hipolita Cegielskiego, imieniem Hipolita Cegielskiego, które zostały wcześniej przemianowane po śmierci Stalina zakładami ZISPO imienia Stalina, prawdopodobnie jak i został wtedy przemianowane zostały Katowice na Stalinogród, to zaczęło się rok 1953 roku w tych zakładach poznańskich. To trwało 3 lata, zanim doszło do wybuchu tego, który miał miejsce w 1956 roku, w czerwcu 1956 roku. To jest zawyżanie norm, które jakieś wyśrubowane normy, tak żeby ludzie mogli te normy w jakiś sposób wykonać, musieliby pracować. Jedna zmiana musiałaby trwać 16 godzin. Bardzo niskie wynagrodzenie. No i ja może dam takie przykłady. Rozmawiałem z ludźmi w latach 70. i w latach 80. czy 90., którzy brali udział w strajkach 56. czy wcześniej, jak to się mówiło, w przestojach, ponieważ komuniści bali się używać takiego terminu jak strajki, bo jak mówili, strajki i więźniowie polityczni to byli przez wojną. Przeciwko reżimowi albo sanacyjnemu, przepraszam, albo przeciwko burżuazji. W PRL-u nie było strajków. No, oczywiście były i były bardzo częste, tylko je szybko duszono. Albo za pomocą Służby Bezpieczeństwa, czy Urzędu Bezpieczeństwa, czy po prostu za pomocą komórek partyjnych ORMO czy NOMO, czyli te nieetatowe organizacje, nieetatowe oddziały milicji obywatelskiej, którzy to byli tam partyjni, to powiedzmy sobie emerytowani milicjanci, którzy wchodzili na teren zakładów i dusili w zarodku, te strajki wybierali ludzi. I rok 1953 to kilkakrotne wezwanie od 1953, 1954, 1955 roku, kilkakrotne wzywanie ludzi, nie tylko zakładów imienia Henryka Hipolita Cegielskiego, przepraszam, ale także zakładów ZNTK, zakładów naprawy taboru kolejowego, czy zakładów transportowych. Proszę sobie wyobrazić coś niezwykle kuriozalnego. Tramwajarze oraz kierowcy dostawali w zimie setkę wódki na rozgrzewkę, ponieważ nie było można włączać w tramwajach elektrycznego ogrzewania, bowiem to zużywało zbyt dużą ilość prądu. Rozumiem, że jechali tam ci pasażerowie 2, 3 przystanki, 4 czy nawet 5 i jakoś sobie radzili. Natomiast ten człowiek motornicy czy konduktor, bo tacy wówczas byli, pracował przez kilka czy kilkanaście godzin i zamarzały szyby. W związku z tym były jakieś takie środki chemiczne, które pozwalały te szyby odmrażać między przystankami. Głód ludzi, o którym z jednej strony propaganda mówiła, że jak jest świetnie, jak jest znakomicie, jak rewelacyjnie zrealizowany pięcioletni, później zakładany 6-letni, a tu nagle okazuje się, że nie ma co jeść, że ludzie zarabiają po 500-600 zł, co wówczas było po prostu niezwykle mizerną pensją. To starczało na kilogram, 2 kg mięsa na miesiąc, czy na jakiś mikroskopijny czynsz. Warunki, w jakich ludzie mieszkali, to trzeba pamiętać, w latach 50. były straszne. W wielu miejscach po wojnie, w mniejszych miasteczkach nie był dołączony prąd. Na przykład w niektórych dzielnicach większych miast, więc nie było opału. Ten opał był, tak jak później na kartki, tak wcześniej był, można było kupić oczywiście albo na czarnym rynku w jakichś cenach niebotycznych, ba nawet drewno czy węgiel można było kupić u ludzi na czarnym rynku za dolary. Niektórzy kupowali, którzy mieli te dolary, to jest znakomita mniejszość, żeby mogli po prostu w zimie jakoś przeżyć. Więc ci ludzie, nic dziwnego, że w pewnym momencie po prostu zbuntowali się i powiedzieli nie, tak nie chcemy żyć, tak nie możemy żyć. To już jest rok 1956, to jest 11 lat po II wojnie światowej. Mówi się chociażby w Poznaniu właśnie o odbudowywaniu miasta całego, że już to miasto całe jest odbudowane. Tak mówiono na kronikach filmowych. Tymczasem było to kłamstwo. Wówczas taką oczywiście propagandową była polska kronika filmowa, która pokazywała obraz z dalece inny od tego, jaki był w rzeczywistości. No i to, co oczywiście marginalnie zafunkcjonowało wówczas, no bo oczywiście nie rolnicy, nie pokazywano rolników zbuntowanych, był proces PGR-izacji. Czyli naganianie wszystkich rolników, zabierania ziemi rolnikom. No były sceny dantejskie, kiedy po prostu ci ludzie bronili. Rozmawiałem z szeregiem osób, którym zabierano gospodarstwa. Mało tego, tym, którzy nie pozwalali na to, skazywano na więzienie. Proszę sobie wyobrazić, że w roku 1954 skazano, osadzono w więzieniach i w obozach blisko 700 tysięcy ludzi ze wsi, którzy protestowali przeciwko pegeryzacji, albo jak to się mówiło, przeciwko kołchozom wówczas. To jest astronomiczna ilość ludzi. No, oczywiście oni siedzieli po 2-3 tygodnie, 2-3 miesiące. Szykanowano wielu w ten sposób, w tych obozach, że nie dawano im jeść. jakieś tam miski zupy ci, którzy pracowali na budowach, mieli, natomiast chłopom mówiono, niech przywożą wam zepsie. Wielu ludzi wtedy zginęło. Prawie o tym się w ogóle nie mówi. PSL słynny, który się chwali Witosem, do dzisiejszego dnia kompletnie nie pamięta o tym, albo inaczej powiedzmy sobie współuczestniczył w zbrodni dokonywanej na braciach, kiedy zostało zlikwidowane Stronnictwo Ludowe, kiedy powstało PSL, kiedy likwidowano aktywnych działaczy, w tym świętej pamięci pana Władysława Kojdera, który był taką drugą postacią po Mikołajczyku. I oczywiście również wtedy likwidowano wszelkie formy oporu w lesie. To już oczywiście wiemy, wiemy bardzo dużo o żołnierzach wyklętych, ale ja do tej pory nie widziałem, nie widzę ani ochoty, ani pomnika ludziom poświęconym, czy to tym, którzy zginęli w obozach, lat komunistycznych obozach, lat 1945-1956, ani tym, którzy walcząc o polską wieś, zginęli właśnie w więzieniach i w obozach. To jest taki tragiczny los tych ludzi zapomnianych do dzisiejszego dnia, bo mówi się o żołnierzach wyklętych i bardzo pięknie i dobrze, że przypominamy tych żołnierzy wyklętych, ale pamiętajmy o tych ludziach po prostu, o których się z jakichś powodów nie pamięta. Albo z niewiedzy, albo z jakiejś dla mnie niewytłumaczalnej, czarnej historii, czarnej plamy historii, nie białej.
Te przemilczane wątki, które dobrze, że wychodzą na światło dzienne i za to też dziękuję, panie redaktorze. Patrzę na zegarek, zapraszam państwa do rozmów niedokończonych, do współtworzenia, do pytań, do wspomnień, do refleksji na temat najnowszej historii Polski. O niej dzisiaj rozmawiamy. Myślę, że wielu z naszych widzów, słuchaczy tę historię nie tylko pamięta, ale ją współtworzyło i współtworzy, więc zapraszam tym bardziej do rozmowy na te tematy. Numery telefonów do naszego studia są następujące. 56 657 0011 dla widzów z części północnej, z części południowej naszej ojczyzny. 56 657 0012. Dwa numery telefonii w naszej rodzinie. 536 600 300 i 536 600 400. I dwa numery dla widzów spoza granic Polski. 4856 657 0013 i 4856 657 0014. Naszym gościem jest dzisiaj pan redaktor Mateusz Wyrwich, publicysta tygodnika katolickiego Niedziela. Zanim telefony, panie redaktorze, pytanie. Wspomniał pan o żołnierzach wyklętych i Bogu dzięki, że się o nich zaczęło mówić trochę głośniej. Natomiast też pojawia się taki problem znowu historyczny, spór o to, kim oni rzeczywiście byli. Tutaj zestawię i żołnierzy wyklętych, i na przykład zbrodniarzy komunistycznych, patrząc chociażby przez pryzmat warszawskich powązek, gdzie oni w sąsiedztwie leżą niejednokrotnie, ci żołnierze wyklęci, niezłomni, pod grobami zasłużonych dla PRL-u. I do dzisiaj też jedni mówią, że ci byli bohaterami, żołnierze wyklęci, ale inni nazywają ich po prostu zbrodniarzami. Do dzisiaj również historia może i oceniła, ale myślę, że pewne kwestie w niewystarczający sposób potrafiła rozwiązać, czy w niewystarczający sposób potrafiliśmy zareagować.
Otóż, trudno się dziwić, żeby po prostu ludzie, którzy są potomkami okupantów, mówili inaczej, nazywali bohaterami żołnierzy wyklętych. To przecież ich potomkowie, w cudzysłowie, jakkolwiek by nie patrzeć, ojcowie, dziadkowie, czy ci ludzie, z którymi oni się utożsamiają, będą mówili, że to byli zbrodniarze, że występowali przeciwko nam, że mordowali dzieci, mordowali staruszki, jakby dzieci czy staruszki nie byli ludźmi. To jest narracja taka, która została zaprezentowana w latach 20., 30. w Związku Radzieckim, a później kontynuowana w latach 40., 50., 60., 70. i 80. i po dziś dzień wśród ludzi po prostu, którzy są związani z szeroko pojętą dziedzicą. Więc no mówią tak jak ich dziadkowie. I dlaczego mają mówić? Tylko ci, którzy po prostu zmienili sposób widzenia, chcieli zobaczyć tę historię taką, jaka ona obiektywnie jest, jaka była, po prostu mówią tak, jak w istocie było, że Związek Radziecki napadł na Polskę i kontynuował okupację do 1989 roku. I tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Nie można powiedzieć, że byli ludzie, którzy widzieli inaczej tę Polskę. Oczywiście można powiedzieć tak, no ale to też można powiedzieć, że byli i ludzie, którzy widzieli inaczej tę Polskę z punktu widzenia Niemiec, z punktu widzenia Kremla. Tak, podporządkowaną Polskę Kremlowi bądź Berlinowi. Do dzisiejszego dnia im się tak wydaje. W innej skali oczywiście gospodarczo próbują czy politycznie podporządkować Polskę, ale tak zamierzają realizować ten scenariusz, który został zapisany w latach 20. Nie udało się dojść do Berlina bolszewikom. Zatrzymaliśmy ich w roku 1920. Nie udało nam się utrzymać tego status quo w roku 1939. Byliśmy pod okupacją do 89. Raczmy to powtarzać, to warto. Tych ludzi, tych elit, w cudzysłowie, albo lumpen elit, które po prostu musiały zastąpić prawdziwe elity. Trzeba było ich najpierw wymordować i teraz ci ludzie związani z tymi lumpen elitami, czyli tymi zastępnikami elit, będą mówili, że żołnierze wyklęci to byli zbrodniarzami, bo przecież oni mordowali dzieci, starców i tak dalej, i tak dalej. No przeciwstawili się, a nie powinni się byli przeciwstawiać, bo Związek Radziecki mówił, niesiemy dobro, a Niemcy jak wywozili polskich robotników do pracy, pisali na wagonach, jedziemy do pracy, do Związku, do Rosji, przepraszam bardzo, do Niemiec dorabiać się, będziemy wracając, budowali w Polsce domy. Takie były napisy na wagonach. To jest do dzisiejszego dnia utrwalone na kliszach fotograficznych i tego towarzyszeń niemieccy, ani radzieccy, chociaż radzieccy tego nie pisali, nie wyprą się.
Mamy telefon, bardzo prosimy, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałam powiedzieć, że...
A kto mówi do nas, jak pani ma na imię?
Janina.
Prosimy bardzo.
Moi rodzice zostali wywiezieni do Oświęcimia i tam straceni. I z dzieci za mężczyzny było dwa transporty, między innymi do Siedlec, gdzie stworzono dom dziecka dla chłopców, dziewczynki umieszczano w sierocińcu, diecezjalnym domu dziecka Gniazdo. I jestem świadkiem tego, że kiedyś na podwórko w sierocińcu dla dziewczynek zajechało dwa samochody ciężarowe, tak zwane paki, otwarta, bez brezentu, bez nakrycia. Przyjechało dwa samochody i ładowano na te samochody dziewczynki. Były między dziećmi takie przyjaźnie do końca życia. Myśmy po prostu nie mogły się rozstawać. Niektóre dzieci przemykały do tego samochodu i siadały na tej pace, żeby jechać razem z przyjaciółką, z koleżanką. Panie, które te dzieci liczyły i sprawdzały, kto tam na tym samochodzie siedzi, kilkakrotnie mnie zdjęły z tego samochodu, ponieważ panie wiedziały, że ja mam siostry jeszcze i że nie można mnie do innego miasta czy gdziekolwiek wywieźć. Więc te dzieci zostały wywiezione właśnie przez Rosjan. I jeżeli chodzi o to, że dzieci były wywożone do germanizacji, to teraz mam potwierdzenie, że dzieci były wywożone do rusyfikacji. Myśmy prosiły te dziewczynki, żeby do nas napisały listy. Panie rozdawały koperty ze znaczkiem, żeby odezwały się, jak przyjadą na miejsce. Nigdy, nigdy żaden list do nas nie dotarł. Ja przypuszczam, że one zostały zabrane do Związku Radzieckiego. Cała sprawa mogła dotyczyć również chłopców, bo tam był dom dziecka dla chłopców, chłopców z Zamojszczyzny i mogło tych dzieci być więcej. Może będzie jakiś ślad w kurii biskupiej w Kiedlcach, ponieważ ten mój sierociniec to był diecezjalny dom dziecka Gniazdo.
Dziękujemy pani Janino bardzo gorąco za to takie bardzo żywe świadectwo i wspomnienie. Panie redaktorze.
Tak, rzeczywiście, tak jak dzieci były niemczone, do dzisiejszego dnia to jest ważny problem. Odnajdują się takie dzieciątka, no bo trudno, żeby dziecko wiedziało, co się z nim działo, kiedy miało półtora roku, dwa. Niemcy germanizowali. I oczywiście, tak jak pani słusznie zauważyła, nie wiem, oczywiście nie znam sprawy Siedlec, ale niewątpliwie było tak, że Rosjanie też wywozili z Polski czy to dzieci poszczególne, czy to z rodzinami, czy to na Syberię, czy to na stepy kazachskie. Generalnie rzecz biorąc, ten szeroki płat Związku Radzieckiego ówczesnego i bardzo niewielu młodych ludzi powróciło. Część, jak wiemy, przez Persję wróciło z generałem Andersem, w tym notabene dzieci żydowskie, właśnie te wywiezione do Związku Radzieckiego, też wróciły i zostały później oddane Izraelu, państwu Izrael. Jeśli na przykład słyszę czasem takie teksty ze strony Żydów izraelskich, że Polacy chrystianizowali, są antysemitami, bo chrystianizowali i zabierali dzieci żydowskie, no to po prostu woła to, można powiedzieć, o pomstę do nieba. Taka sytuacja. Oczywiście to dotyczyło lat 40. Mówimy o II wojnie światowej, o gettach w Warszawie, nie tylko w Warszawie, w Kielcach. Kiedy Kościół ratował te dzieci i po prostu te dzieci wracały później do rodowitych rodzin. Ponieważ to, co robiła matka Getter, Irena Sendlerowa w Warszawie, to wszystko było rejestrowane i nie można mówić, że te dzieci były później oddawane rodzinom katolickim i rodziny katolickie je chrześcijaństwo, i w końcu mówiąc językiem kolokwialnym, przywracało. Więc to też jest takie kolejne kłamstwo. I naprawdę dużo, bardzo dużo do dzisiejszego dnia jest takiej wiedzy, powiedziałbym, zapomnianej, jeśli można mówić o wiedzy zapomnianej, a takiego używając sformułowania o tym, co się działo z rodzinami i co się działo z dziećmi w Związku Radzieckim. Rozmawiałem z dziewczynkami wówczas 10-letnimi dziewczynkami, a dzisiaj przed laty w opublikowanym szeregu na łamach niedzieli innych katolickich pism, rozmów z tymi dziećmi, które po prostu zostały uratowane nawet przez obcych. Szczególnie tutaj trzeba ukłonić się Kazachom, ponieważ kiedy rodzice zmarli, Kazachowie jakoś starali się pomagać polskim dzieciom, które mogły nie przeżyć, nie miały szansy przeżyć, kiedy mieli ludzie. I czasem się znalazł jakiś nawet Rosjanin, który znajdowali się Polacy, którzy zostali wywiezieni, rodziny, które zostały wywiezione zrutyfikowane w taki czy inny sposób po powstaniu listopadowym czy po powstaniu styczniowym. Udział Kościoła w latach 40. jest, no, moim zdaniem i nieznany, albo jeśli znany, to w bardzo wąskiej grupie ludzi, w ratowaniu polskich dzieci, czy w ratowaniu żydowskich dzieci. Warto sięgać po tą lekturę, warto przypominać. Teraz oczywiście mamy w Stanach Zjednoczonych pomnik pani Stendlerowej. Ja nie zauważyłem na przykład pomnika siostry Goethe, która uratowała setki dzieci. Niedawno byłem na spotkaniu z dziećmi żydowskimi, które było przed kilku laty na ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, które traktują te siostry. Siostry, które są spadkobierczyniami siostry Goethe, traktują jako matki. Uważają, że są to drugie matki. Były jeszcze dwie, trzy panie, które, bo przyjeżdżają wnuczkowie, dzieci, tych uratowanych dzieci. No i też panie, które wówczas miały 5-47 lat. Jeszcze doskonale pamiętające tamten czas, kiedy ratowały je w Józefowie, w Otwocku, czy w Płudach podwarszawskich, w miejscowości podwarszawskie. Po prostu ratowały, zakładając dziecińce, domy dziecka, i które to dzieci żydowskie uchodziły za dzieci polskie z wystawionymi przez Kościół aktami urodzenia, aktami chrztu, czy jak były to starsze dzieci, również sakramentu komunizmu. Mm-hmm. Więc to warto też, jeśli mówimy o pomnikach, to żeby ci ludzie, o których mówimy tutaj, wyszli na zewnątrz. Jeśli stoi jakiś pomnik, nie jakaś mała tablica na cmentarzu, tylko pomnik w mieście, w dużym mieście. A ktoś zawsze zapyta przychodząc, jeśli nie zapyta, to spojrzy, prawda, a któż to taki? I to może oczywiście tego człowieka jakoś prowadzić do poszukiwań dalszych, do właśnie ukłonowi ku historii swojego narodu, swoich rodziców, swoich dziadków.
Dziękuję. Mamy kolejnego słuchacza, widza. Bardzo prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, prosimy.
Moje imię Helena. Ja jestem z Hrubieszowa.
Proszę mówić, pani Helena.
Mój mąż nazywał się Tadeusz Kosik, już nie żyje. Miał pseudonim Zapałka.
Tak?
Tak. I był członkiem, chodził do szkoły mechanicznej, a był członkiem podziemnej organizacji Młodzieży Polskiej działającej w Hrubieszowie.
Mhm.
Aresztowany w 1950 roku, skazany na 5 lat więzienia. Karę odbywał w więzieniach w Zamościu, w Lublinie i ostatnio w Jaworznie, ale spod koło Tomaszowa był taki, co doprowadzał, bardzo był bity, katowany, jak go wzięli w Hrubieszowie na policję. A ten, co doprowadzał, to spod Hrubieszowa, to kłuł szpilkami, bił w pięty, nie mówiąc o tych, co przysłuchiwali. I mąż był tak katowany, koszulę oddali matce, cała w krwi, w szpitalu leżał, lekarz go więźniowie go pilnowali, a lekarz się nie zgodził, tylko żeby leżał w szpitalu. I dostał 5 lat, ale siedział 3 lata, bo się nie przyznał, że ma broń. Ale jak go bili, to mówił, że ma, a jak przestali bić, to mówił, że nie ma. A czego pan kłamie? Albo mnie bijecie. I po zwolnieniu z więzienia powołany do wojska i skierowany do pracy w kopalni. Odznaczony Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Więźnia Politycznego, Krzyżem Więźnia Politycznego, kombatanckim Krzyżem Zasługi, złotym medalem za zasługi dla obronności kraju. Odznaką weterana walki o niepodległość był też odznaczony.
Panie Heleno, bardzo dziękujemy za to wspomnienie, takie też widać no, poruszające, wciąż w sercu, w umyśle pozostające. Bardzo dziękuję pani Heleno. Panie redaktorze, o słowo komentarza.
Wie ojciec, no jeszcze było kilka tysięcy organizacji po II wojnie światowej. Mm-hmm. Organizacje odbywały się na lata 1940-1956. Oczywiście to były organizacje czasami młodzieżowe, zdać by się mogło takie, no ja wiem, no nie w takim sensie, że te organizacje bronią w ręku. Byli to na przykład ludzie, no, organizacje czteroosobową, dostawali 4 lata pobytu w obozie za to, że napisali Stalin idiota albo po prostu założyli kółko młodzieży Adama Mickiewicza i pisali w szkole w Polsce oczywiście tajny, a wywieszali później w czasie przerwy fragmenty z pana Tadeusza wycięte przez cenzurę i za to dostawali 3 lata obozu. Czy więzienia? Mówi się oczywiście o obozach i więzieniach dla osób dorosłych, ale te osoby, które miały 14, 15, 16 lat, mimo że nie wolno było osadzać w więzieniach ludzi poniżej 16, poniżej 17 roku życia, takie dzieciaki trafiały się tam też, byli katowani, szczególnie jeśli chodzi o Lubelszczyznę, właśnie na Zamku Lubelskim. Byli to młodzi ludzie, którzy byli przetrzymywani przez lata, później trafiali do różnych obozów, w szczególności oczywiście mówimy o obozie dla ludzi w Jaworznie. Ten obóz zresztą miał taką dodatkową funkcję spełniać, mianowicie komuniści chcieli tam przerabiać tych młodych ludzi na tych antykomunistów, na prokomunistycznych. Natomiast Berman, towarzysz Berman, który był odpowiedzialny za bezpieczeństwo, mówił, że no tak, tak, wiecie, towarzysze, mówił do towarzyszy z Ministerstwa Kultury, przepraszam, z Ministerstwa Nauki. Ale my też chcemy mieć z tego korzyść, ponieważ my zajmujemy się tym bezpieczeństwem. W związku z tym chcemy mieć tutaj ludzi, którzy będą nam służyli. I idea była taka ze strony Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, żeby ci ludzie byli tajnymi współpracownikami, wychodzili na zewnątrz, byli zwalniani po odbyciu kary czy połowy kary i zakładali kolejne organizacje antykomunistyczne, żeby w ten sposób można było wyławiać antykomunistycznie nastrojonych ludzi i stawiać ich do więzienia. To było zjawisko dość powszechne. Siedzieli ludzie i młodzi nie tylko w obozach, ale w więzieniach, bo przez obóz Jaworznie przeszło blisko 11 tysięcy osób. Natomiast młodzi w wieku od 15-16, ba nawet od 14 lat, osadzano także w więzieniach, jak już wspomniałem. Pani tutaj mówiła o tym strasznie skatowanym chłopcu, o bracie swoim. A no, ja może podam jeden z takich przykładów, który opisuję w swojej książce Łagier Jaworzno. Mianowicie jednego z chłopaków, żeby go zmusić do tego, by został tajnym współpracownikiem, przypalano w beczce takiej do gotowania parniku, do gotowania ziemniaków dla bydła. Więc Niestety ten chłopak się ugiął, ale został tym tajnym pracownikiem, mm-hmm. ale tortury straszne wobec niego były stosowane. Sprowadzono go do piwnicy, odczytano mu wyrok śmierci, strzelono, nawet go raniono, aczkolwiek to była od początku do końca fikcja. I on dopiero wtedy załamał się, kiedy powiedziano mu, że darują mu życie, kiedy będzie współpracował. No, losy jego dalej były bardzo interesujące, takie na niejeden scenariusz filmowy. Zresztą do dzisiejszego dnia realizowane są filmy o licznych wydarzeniach z międzywojnia czy z lat 50. czy 40. też, o żołnierzach wyklętych. Natomiast też znowu nie widziałem żadnego filmu, a od czasu do czasu jakieś pojawiają się teksty o młodzieży, nie tylko młodzieży, ale o dorosłych osadzonych w komunistycznych więzieniach, obozach Anno Domini 1944-1956.
Panie redaktorze, może się uda ocalić od zapomnienia również te historie i te czasy. Stawiamy przecinek tutaj, bo czas nam niestety już upłynął dzisiejszej części telewizyjnej. Pan redaktor Mateusz Wyrwich, publicysta tygodnika katolickiego Niedziela. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za tę część rozmów.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. No i oczywiście zapraszamy Państwa na 21.30 do Radia Maryja. Będziemy temat rozwijać, kontynuować. Najnowsza historia Polski. Dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.